Dzień dobry, tu podcast Nauka to lubię. Dzisiaj o edukacji i sposobach jej prowadzenia, o rzeczywistości, która zmienia się tak szybko, że trudno za nią nadążyć nawet tym, którzy bardzo chcą, a co dopiero systemowi, który robi chyba wszystko, żeby się raczej betonować. I o dzieciach, których potencjał jest tak rzadko wykorzystywany. Na te tematy porozmawiam z Dominiką Szulc z Fundacji Uniwersytet Dzieci. Cześć.
Cześć.
Uniwersytet Dzieci, czyli co? No bo jak pada hasło uniwersytet, to raczej kojarzy mi się to z bardzo takimi już samodzielnymi sposobami zdobywania wiedzy. Dzieci nie mają takich umiejętności, muszą się ich dopiero nauczyć. Prawdę mówiąc, niektórzy studenci nawet ich jeszcze nie mają. I zastanawiam się, czy w haśle Uniwersytet Dzieci nie ma więcej takiego PR-u, takiego traktowania dzieci nad wyraz poważnie.
Rzeczywiście można tak to kojarzyć. My bardzo często nawet dostajemy takie pytanie o to, czy trzeba spełniać jakieś specjalne warunki, być szczególnie uzdolnionym, no bo jednak skoro dziecko ma już być tym studentem, to chyba jest to jakoś zobowiązujące. Ale my myślimy o haśle uniwersytet trochę inaczej. Bardziej powiedziałabym, że jest to taka przestrzeń właśnie wolności, rozwoju, autonomii i raczej tutaj w tę stronę bym kierowała myślenie o uniwersytecie, a z drugiej strony jakby dla nas ważne jest łączenie dzieci z ekspertami, z naukowcami, bycie na uczelniach wyższych, tam gdzie ta nauka jest wytwarzana, blisko tej nauki, narzędzi, miejsc, przestrzeni i jakby dlatego to jest Uniwersytet Dzieci, aczkolwiek my w fundacji prowadzimy dwa duże programy. Jeden to jest Uniwersytet Dzieci, tam gdzie rzeczywiście jesteśmy w tych przestrzeniach i wprost z naukowcami się widujemy, ale też program Uniwersytet Dzieci w klasie, gdzie już ta powiedzmy forma uniwersytetu przejawia się w trochę inny sposób, bo trafiamy do szkół, do klas, do nauczycieli bezpośrednio, i tam nie ma jakby naukowca, ale jest metoda naukowa. Tam dzieci mają szansę jak naukowcy zdobywać wiedzę. I to jest właśnie to, o czym powiedziałeś na początku, czyli to samodzielne zdobywanie wiedzy. I to nie o to chodzi, że my ich zapraszamy i bez narzędzi jakby wsadzamy w sytuację, w której mają sobie po prostu sami tę wiedzę zdobyć. To się odbywa w strukturze i w zasadzie tym się głównie zajmujemy, żeby takie środowisko stworzyć i nauczycieli zachęcać do tworzenia takiego środowiska, które jest na tyle bogate, na tyle stwarzające okazje do tego samodzielnego zdobywania wiedzy, żeby to nie było, żeby dzieci w tym się nie zagubiły, były prowadzone, ale jednocześnie, żeby im trochę tej samodzielności oddać. Więc to się tak, powiedziałabym, dzieje gdzieś po środku. Rzeczywiście jest to, ale niezwykle ważny jest tutaj prowadzący, nauczyciel, osoba, która projektuje tę sytuację.
A jak ty to widzisz? Bo pewnie łatwiej by nam było to wszystko definiować, łatwiej by nam było o tym rozmawiać, gdyby uniwersytet czy projekty Fundacji Uniwersytet Dzieci, gdyby one funkcjonowały, bym powiedział, w takiej próżni. Wtedy można by zdefiniować odkąd dokąd, ale one nie funkcjonują w próżni. One funkcjonują w świecie, w którym jest system edukacji formalnej. I teraz uniwersytet, nazwijmy to uniwersytetem normalnym, czy uniwersytet osób pełnoletnich, tak? On jest naturalną kontynuacją wcześniejszych kroków. W przypadku Uniwersytetu Dzieci no nie ma wcześniejszych kroków. Być może niektóre z nich są po pierwszej, drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej, ale być może są także takie, które dopiero tą formalną edukację zaczynają. Czy Uniwersytet Dzieci, to co robicie, czy to jest uzupełnienie, wsparcie, czy to jest budowa jakiejś takiej alternatywnej ścieżki, alternatywnej wobec ścieżki tej, powiedzmy, oficjalnej, takiej przez ministerstwo jakoś opisanej?
No my staramy się pokazywać, że to, jak myślimy o edukacji i jak można się uczyć, jakby jest do zaimplikowania wszędzie. I dlatego ten nasz program Uniwersytetu Dzieci w Klasie, on się naprawdę jakby dzieje w systemie. To nie jest tylko alternatywna ścieżka. Staramy się obejmować edukację i formalną, i pozaformalną, i konsekwentnie pokazywać, że są proste narzędzia, tak naprawdę, oczywiście może dla nas już proste i oczywiste, ale jakby nie wymagające bardzo dużo specjalistycznego przygotowania, tylko raczej trochę przeformułowania pewnych rzeczy, postawienia do góry nogami trochę naszych doświadczeń edukacyjnych, które wszyscy mamy, ale no, nauczyciele korzystają z naszych scenariuszy, które są zbudowane na tej samej zasadzie jak ta alternatywna ścieżka, więc moim zdaniem to w ogóle jedno drugiemu nie przeczy, to znaczy ktoś może korzystać sobie z zajęć na Uniwersytecie Dzieci w Soboty, co jest dodatkową edukacją i przychodzić, doświadczać, sprawdzać, odkrywać, ale też staramy się, żeby było to możliwe w przestrzeni szkoły systemowej, w edukacji formalnej.
Jak ty mówisz o tym doświadczaniu, to od razu kojarzy mi się wiele sytuacji, gdzie w wyniku, nie wiem, albo podczas zajęć jakichś z dziećmi, najczęściej z nauk ścisłych, coś wybucha, coś zaczyna dymić, jest jakiś dziwny dźwięk, jakiś hałas albo dziwny zapach. I to są rzeczy, które bardzo, bardzo łatwo zaciekawiają dzieci. Nie trudno jest dziecko zaciekawić czymś takim. No w zasadzie nie trudno dziecko jest zaciekawić czymkolwiek, co jakoś odbiega od takich normalnych, domowych procedur czy sytuacji. Problem polega nie na tym, żeby je tym zaciekawić, tylko na tym, żeby ono zechciało usłyszeć wyjaśnienie. Bo jeżeli wszelkie pokazy naukowe mają się koncentrować tylko wokół tego zaciekawienia, to jest nawet nie zrobienie pół kroku. To paradoksalnie może robić więcej krzywdy czy więcej szkody niż pożytku. Gdy natomiast dochodzi do wyjaśniania, to bardzo często wchodzimy w taki obszar nudy. Dziecko już nie chce słuchać. Dziecko prosi, zrób jeszcze raz ten eksperyment. Czy to jeszcze raz może wybuchnąć? Czy ja mogę to jeszcze raz zrobić, bo tutaj, nie wiem, jakoś się ubrudziłem i to jest w ogóle super. Co zrobić, żeby dziecko zechciało zostać z nami, tak mentalnie, wtedy, kiedy robimy drugi krok, czyli próbujemy wyjaśnić, bo tak naprawdę z wyjaśnienia, a nie z zaciekawienia pochodzi wiedza.
Tak, choć ja bym naprawdę nie umniejszała wagi tego zaciekawienia. My w tej metodzie pytań i doświadczeń, którą pracujemy, jakby jako jeden filar bardzo ważny, jakby traktujemy właśnie tę ciekawość dziecięcą. Wychodzimy od pytań i rzeczywiście u nas w strukturze warsztatu czy zajęć lekcyjnych pierwsze na ogół 5 minut to jest właśnie jakiś efekt wow, uchwycenie, wybudzenie trochę z takiej, nie wiem jak to nazwać, z takiego przyzwyczajenia poznawczego z tego, co, w czym jesteśmy na co dzień, żeby właśnie wciągnąć w opowieść. I to jest moim zdaniem jednak kluczowe, bo pokazuje, że my poważnie traktujemy to, co ciebie interesuje. Dzieci chętnie, jakby, no w ogóle rozbudzamy motywację wewnętrzną. Dzieci chcą wziąć udział w czymś, co jakby ma za chwilę doprowadzić do odpowiedzi na ich pytanie.
Więc jakby od ile tego... mają pytania?
Nie,
bo jak nie mają pytań?
Nie, jakby my bierzemy na warsztat pytanie dziecka od razu, z gruntu. Jakby mamy dużą bazę i zbieramy te pytania od lat i każdy warsztat, który konstruujemy, to jest autentyczne pytanie dziecka. To jakby jego tytuł, czy warsztatu, czy lekcji, to jest autentyczne pytanie dziecka, więc jakby jest ten punkt wyjścia. On jakby jest już z góry założony, że to będzie. Oczywiście to nie jest pytanie i ciekawość każdego dziecka w tej grupie. Natomiast prawdopodobieństwo tego, że jest to bliższe tym dzieciom niż po prostu tytuł, temat lekcji, zagadnienie, choćby nawet to był wybuch czegokolwiek, no już jakby jest zwiększone, jest ta motywacja zwiększona, tak? I nie, naprawdę bym nie deprecjonowała, my bardzo pilnujemy tego, konsekwentnie pytania się u nas pojawiają i dbamy o to zaciekawienie. Natomiast rzeczywiście później dalej ważne jest to, żeby odbył się tak naprawdę ten proces badawczy. Więc my nie mówimy o tłumaczeniu czy wytłumaczeniu, jakby my mówimy o wnioskowaniu. Dzieci dostają pytanie badawcze, więc to ich pytanie albo jest wprost pytaniem badawczym, albo jest zamienione na pytanie badawcze, czyli coś, co jest sprawdzalne. Dzieci stawiają hipotezy, jak naukowcy, a potem sprawdzają je w działaniu i same wnioskują. Więc prowadzący nauczyciel tak naprawdę pojawia się tylko w momencie podsumowania, kiedy dzieci prezentują wnioski, argumentują i jeśli zbłądziły, jeśli gdzieś trzeba coś doprecyzować, to on w tym momencie jakby się ujawnia, dojaśnia, czy weryfikuje. Tak, to raczej tak to widzimy, więc ja nie mam w ogóle poczucia, kiedy obserwuję nasze zajęcia, że dla dzieci to jest moment, kiedy one się wyłączają. To jest moment, kiedy dzieci chcą podzielić się tym, do czego przed chwilą samodzielnie doszły, co odkryły w danej sytuacji, choćby to naprawdę nie był wybuch. Czasem to są proste rzeczy, ale nie ma gotowej odpowiedzi. Jest postawione zagadnienie, pytanie, wyzwanie i jeśli ja nie zrobię, nawet nie doświadczenia, tylko nie wykonam jakiejś aktywności, to się nie dowiem. Także ja widzę te dzieci, które chcą nam opowiedzieć, co wyniknęło z ich działania. I to jest dla nich ważne, bo to jest ich praca.
Czy to nie chodzi o to, żeby wyjaśnić dziecku to, co zobaczyło, czy to, czego doświadcza? Chodzi o to, żeby tak nim nawigować, żeby ono zechciało samo tej odpowiedzi znaleźć i przez znalezienie tej odpowiedzi zrozumieć.
Dokładnie tak.
To jest w ogóle do zastosowania w domu?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Nasza baza scenariuszy jest otwarta i nawet rodzice mogą się zalogować, założyć konto i sobie taką spróbować zrobić takie działania i aktywności. Przez to, że jest ta konstrukcja, struktura dosyć prosta i zawsze jest to pytanie, które się daje dziecku i zawsze jest to zadanie, do którego go zapraszamy, to jakby to jest w zasadzie do przeprowadzenia i zrealizowania przez każdego chętnego, otwartego, dorosłego. Oczywiście my mamy scenariusze i mamy wymyślone te aktywności, ale no jest wielu nauczycieli korzystających z naszych programów, którzy w pewnym momencie po prostu sami aplikują te metody działania i do swoich, nie wiem, dzieci przychodzą z czymś albo nauczyciel zaobserwował, że coś się wyjątkowo ciekawi i po prostu tak wymyśla lekcję, tak ją konstruuje, żeby dać tę przestrzeń na samodzielne wnioskowanie. Samodzielne dochodzenie do nas.
Czy ty podpisałabyś się pod takim stwierdzeniem, że takie tradycyjne systemy edukacji już dawno rozjechały się z rzeczywistością, w tym sensie, że nie przygotowują młodego człowieka do funkcjonowania w świecie, który dzieje się za murami szkoły?
No tak, myślę, że już intuicyjnie chyba wszyscy jesteśmy, nawet jeśli nie specjalistami, czy nie działamy w edukacji, to no, intuicyjnie czujemy po prostu, że nie jesteśmy, szkoła nie jest w kontakcie ze światem. I tuż nawet nie chodzi o zakres wiedzy, tylko o to, na co stawiamy w szkole.
Mhm. A na co ty byś postawiła? Albo inaczej, a na co powinniśmy stawiać?
No my w fundacji wierzymy w to, że ważne jest to, żeby dzieci przechodząc przez system edukacji tak naprawdę poznały siebie, otaczający świat, tak żeby umiały się w nim odnaleźć, żeby odkryły jak najwięcej na swój temat, mogły podotykać jak najwięcej, żeby albo odnalazły swoją pasję, albo żeby mogły, jeśli już mają jakąś pasję, bo czasami to się bardzo szybko ujawnia, to jeszcze ją rozwinąć. Tak, no ale głównie po to, żeby się odnaleźć w świecie, nauczyć się uczyć, tak? Jakby to są tak naprawdę kompetencje. To nie jest jakaś konkretna wiedza, baza i myślę, że zapominamy o tym, a to się właśnie dzieje w taki prosty sposób. Jeżeli zapraszamy do działania, to choćby obserwując działanie dzieci, jesteśmy w stanie już bardzo dużo jako nauczyciele, wychowawcy, rodzice zaobserwować, jak ktoś się uczy, w jaki sposób lepiej zdobywa wiedzę, z czym mu jest łatwiej, z czym trudniej, do czego jest mu bliżej. No przede wszystkim też my bardzo stawiamy na to, żeby organizować te prace, na działanie w grupach, więc tutaj też kompetencje społeczne uruchamiamy. W zasadzie cała struktura naszego warsztatu i lekcji opiera się na tym, żeby działać na kompetencje, a nie na jakiś tam kawałek wiedzy.
No dobrze, a tu ci przerwę, bo tutaj tak. Bardzo łatwo można usłyszeć wtedy argument niepozbawiony sensu. Jasne. Argument nauczycieli, którzy mówią, no tak, no bo wy w fundacji nie macie tych ciasnych ścian, w których musicie się zmieścić. James Bond mówił, sky is the limit. Fundacja to jest taka przestrzeń, gdzie właśnie tylko niebo nad nami jest czymś, co nas gdzieś tam ogranicza, czyli w zasadzie nic nas nie ogranicza i możecie sobie na to pozwolić. No to ja cię chcę zapytać, co w dzisiejszej szkole, tej systemowej szkole, aktywny nauczyciel może zrobić, żeby iść w tym kierunku, o którym ty mówisz?
To znaczy, zacznijmy od tego, że te ograniczenia, i domyślam się, że to chodzi pewnie głównie o podstawę programową, o
też, 45 ale też o kwestie minut. Biurokracji, też o kwestie dużej grupy dzieci, z których, szczególnie jeśli mówimy o dzieciach małych, no trudno bardzo jest czasami pracować chociażby warsztatowo. Dzieci są różne, pochodzą z różnych domów, w niektórych domach mogą otwarcie mówić, w innych nie. Zanim się dziecko tego nauczy, to musi minąć trochę. Ja oczywiście zakładam optymalne warunki rozwoju w klasie, w szkole. One nie zawsze są optymalne, no ale powiedzmy, że rozważamy ten najbardziej optymistyczny przypadek. Co nauczyciel w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej, ale też w późniejszych, działający w obrębie systemu formalnej edukacji może zrobić?
Moim zdaniem może zrobić bardzo dużo i w zasadzie... ani podstawa programowa, ani ja nadal w mojej głowie te ograniczenia nie powodują tego, że możemy się uczyć w aktywny sposób. Nie potrzebujemy do tego specjalnych narzędzi. My wręcz scenariusze, które proponujemy nauczycielom, opieramy, żeby właśnie możliwie wszelkie bariery potencjalne zlikwidować. Takie projektujemy, takie wymyślamy, żeby, nie wiem, ograniczały się do bardzo prostych materiałów, których nie trzeba też specjalnie zdobywać. Moim zdaniem, w ogóle to, co proponujemy, mieści się w podstawie programowej. Wszystko to, o czym ja tutaj mówię, kompetencje, uczenie przez doświadczenie, to wszystko jakby nie podważa tego, do czego nauczyciel powinien w szkole zapraszać dzieci. Pytanie, jak to robi? No i tu na to się składa dużo rzeczy. To znaczy ja myślę sobie, że pojedynczy nauczyciel, jeżeli czuje się na tyle silny i przekonany i wierzy w to, że ma sens wiedza przez działanie, to może zrobić najprostszą rzecz, czyli przyjść właśnie choćby z pytaniem i zamiast od razu dać odpowiedź na to pytanie, zapytać dzieci. One bardzo lubią dzielić się i my też na to stawiamy, żeby swoim doświadczeniem, które też już jakieś mają, się podzieliły, wniosły to i potem, nie wiem, choćby to, co chciał powiedzieć, mógłby pozwolić najpierw zrobić dzieciom. Jeżeli chcemy, teraz będę podawała jakiś naprawdę najprostszy, banalny przykład, ale jeśli chcemy, żeby dzieci odkryły jakieś trzy właściwości czegoś, to zamiast najpierw im powiedzieć, że takie są właściwości, to można ich poprosić, żeby każda grupa wymyśliła 5. I tu naprawdę czasem nie trzeba mieć w ogóle żadnej wiedzy, ale można im dać 10 i niech wybiorą z tego 5. I to jest taka subtelna, ale dla dzieci znacząca zmiana. To znaczy one są w to zaangażowane, one to zapamiętają, one jakby coś z tego wyniosą. Więc tu nie trzeba mieć, nie wiem, czegoś specjalnego, przestawiać ławek nawet jakoś, dostosowywać, modyfikować. To jest kwestia przearanżowania po prostu scenariusza lekcji, scenariusza zajęć. Choć nie jest to łatwe i to wymaga po prostu wiary w to, że to jest potrzebne, takiego przekonania i postawy pewnie, że to ma sens.
A co może zrobić rodzic? Bo miałem wrażenie, że jak ty o tym opowiadałaś, to gdyby zamienić słowo nauczyciel na rodzic, to w zasadzie nic by się nie zmieniło.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja myślę, że edukujemy się, uczymy się we wszystkich przestrzeniach i to już chyba też wiemy, że to nie szkoła jest tylko miejscem edukacji, ale wyjście na podwórko, kontakt z rówieśnikami, rozmowa z rodzicem, odmierzanie składników w kuchni, to wszystko jest uczeniem się, więc jeżeli rodzic na przykład będzie się w taki sposób komunikował z dzieckiem, że postawi na więcej pytań, będzie dawał czas na to, żeby dziecko zanim rodzic mu coś przekaże, samo spróbowało pomyśleć. Ono nawet nie musi dać odpowiedzi na to pytanie, ale ten proces, ta chwila, ten ułamek sekundy, kiedy uruchamiają się procesy w mózgu, to już jest dużo. Już jesteśmy jakby w jakiejś relacji i już jest to po stronie tej osoby, która zadaje pytanie, żeby w ogóle włączyć się, że to jest jakby też oddanie sprawczości dzieciom. Myślę, że to są drobne gesty, które można stosować wszędzie pracując z dziećmi, nie pracując, po prostu mając dzieci i spotykając się z dziećmi.
Pozwól, że dalej będę tu grał rolę adwokata diabła, bo też trochę taka moja rola tutaj jest w tej naszej rozmowie. Spotykam się czasami z takim stwierdzeniem, i przyznaję, że ono nie jest jednym z tych stwierdzeń, które tak łatwo po prostu jest odrzucić albo wsadzić do szuflady z napisem głupie nie komentujemy albo głupie nie myślimy o tym, że te wszystkie metody takie pozaszkolne, że one mają jedną zasadniczą wadę. To znaczy ta wada wynika z samego serca procesu edukacji. W tym sensie, że wy mówicie o radości, mówicie o przyjemności, mówicie o pasji, o odkrywaniu, ale jednak proces edukacji na którymś etapie musi się wiązać ze stresem. Nie stresem permanentnym, który nas demoluje i w tej warstwie psychicznej, i tej fizycznej, fizjologicznej, ale z takim stresem mobilizującym. Dokładnie tak samo, jak z tym się musi wiązać, tak twierdzą niektórzy, proces weryfikacji i oceniania. Bo jeżeli się nie wiąże, to nie ma jednej z motywacji, nie twierdzę, że to ma być jedyna, ale jest to też jakaś motywacja do pracy. Wy o tym w ogóle nie mówicie, tak jak gdyby to było na zasadzie okej, my się zajmujemy tą przyjemną stroną edukacji. A teraz wy nauczyciele w szkole, to wy się zajmijcie tą właśnie taką, gdzie no trzeba wymóc jakoś, no przekonać, trudno powiedzieć jakich argumentów użyć, ale wymóc na dziecku nauki kabliczki mnożenia albo wymóc na dziecku nauki czasowników nieregularnych. Jak ty na to patrzysz? Gdzie jest w waszych działaniach albo w ogóle szerzej w działaniach systemu edukacji i tej formalnej i nieformalnej miejsce na w dobrym tego słowa znaczeniu, nie mówię o żadnych okrucieństwach przecież, na jakiś rodzaj stresu, na jakiś rodzaj przymusu. Czy na to w ogóle nie ma miejsca w systemie edukacji? Nie powinno być miejsca?
Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że my czasami w taką pułapkę popadamy, że jeżeli ktoś już się edukacją zajmuje, ma jakieś przekonania na ten temat, sprawdza mu się jakaś metoda, wierzy w coś, to chciałby całemu światu przekazać, że to jest ta słuszna, jedyna, idźmy w tę stronę. Ja nie będę tu mówić, jak system edukacji powinien wyglądać, bo wydaje mi się, że im więcej damy mu wolności, pojedynczemu nauczycielowi na swoje decyzje, na to jak działa mniejszym społecznościom, tym lepiej, tym ma to większy sens. Są środowiska, w których jakby przyjęcie pomysłu na, nie wiem, brak ocen będzie w ogóle czymś bardzo łatwym, będzie gdzieś jakaś zgodność w większości może tej społeczności. Mówię o społeczności, bo dla mnie to jest takie trójprzymierze jednak cały czas, rodzice, nauczyciele, dzieci. I że tam może być to przyjęte w danym środowisku, nie wiem, gdzieś już może wydarzyło się tyle różnych procesów wcześniej, że jakby możemy to przyjąć. a w niektórych to będzie w ogóle nie do przyjęcia. Ja widzę, co się dzieje teraz, kiedy jakby nie ma ocen domowych. Ja wiem, że są szkoły, boże, prac domowych, przepraszam, są szkoły, w których rodzice się jakby poza systemem umawiają z nauczycielem, że jednak oni by chcieli, żeby w ich klasie nadal były prace domowe i się z panią jakby niezależnie umawiają, bo im zależy i to może być bardzo różnie, więc ja jakby nie chcę odpowiadać za to, jak w systemie edukacji to powinno wyglądać, bo jest tak dużo czynników, to jest tak delikatna materia i też tak odpowiedzialna, że wprowadzanie rewolucji, mówienie, że coś jest bezwzględnie dobre albo złe, jakby się nie sprawdza. Jest to ogromna społeczność i jestem za tym, żeby tak jak dajemy sprawczość dzieciom, dawać też sprawczość pojedynczym szkołom, pojedynczym nauczycielom. Jeśli ktoś wierzy w to, co robi, jest w tym autentyczny, to jest większa szansa, że w ogóle będzie jakiś transfer, relacja, przekazywanie wiedzy. Będziemy się uczyć, będziemy w środowisku uczącym się. Natomiast to nie jest tak, że my jakby stres eliminujemy. Ja się bardzo zgadzam z tym, że on jest częścią życia i prędzej czy później, znaczy nie prędzej czy później, my po prostu jesteśmy w sytuacjach stresowych. Dzieci też są w sytuacjach stresowych, my tego może tak nie widzimy, bo kiedy przychodzą do nas na warsztaty, to wydaje się, że właśnie widzimy tylko radość, zachwyty, ale tam też jest element stresu, inaczej rozumiany przez dzieci, ale ja to widzę, widzę frustracje, które się rodzą, kiedy dzieci dostają wyzwanie i to nie jest dla nich super łatwe, żeby to zrobić. Pamiętam 6-7-latków, którzy pracowali w grupie, mieli zbudować most, po którym za chwilę przejedzie kolejka i no, to było dla nich ogromne wyzwanie, bardzo stresująca sytuacja. Musieli ileś razy popełnić błąd, bo też my na to stawiamy, że dzieci nie dostają rozwiązania, więc zanim na nie wpadną, to czasami muszą 3 razy zrobić źle. I niektórzy sobie z tym radzili, no powiedziałabym, z dużymi emocjami. I jakby my też opiekujemy te emocje, widzimy to i dla nas to jest stres, który jest naturalną częścią tego procesu i on jest jakby dopuszczalny. Natomiast i nie widzę w naszych działaniach sytuacji, w których mielibyśmy ten stres jakoś specjalnie jeszcze, że jest potrzeba jego potęgowania. No, też wszystkie badania mówią, że mózg w stresie się słabiej uczy. Jakby nie jest to sprzyjająca sytuacja.
Na pewno nie ten stres taki permanentny, długi, no tak. Głęboki. Tak.
Mhm. No tak, tak, tak.
Ty powiedziałaś, że nie chcesz mówić o tym, jak powinien wyglądać system edukacji. Ja to całkowicie rozumiem, uwierz mi, ale chciałem cię zapytać na koniec o inną rzecz, trochę podobną, ale chyba nie tą samą. Jakiej my edukacji twoim zdaniem potrzebujemy? I mam tutaj na myśli nie tą edukację taką, która bardzo często jest udziałem stosunkowo niewielkiej grupy dzieci, czyli mówię tutaj o tej dodatkowej, o takiej pozaszkolnej. Chciałem cię zapytać o tą edukację, jaką formalną. Jakiej my potrzebujemy? Jakie ty miałabyś wymagania wobec systemu, wobec szkoły? Jak powinien, kim powinien być? Co powinien umieć? Nie pytam cię o konkretne rzeczy z matematyki, fizyki czy chemii. Człowiek młody, który kończy tą formalną ścieżkę polskiej edukacji.
Chyba wróciłabym do początku naszej rozmowy. Myślę, że on powinien mieć stworzoną bezpieczną przestrzeń do rozwoju, gdzie popróbuje różnych rzeczy i sprawdzi, odkryje swoje talenty, mocne strony, dowie się, jak się uczyć, żeby później, jak już będzie bliżej tej swojej specjalizacji, to będzie mógł się skupić już stricte na zdobywaniu wiedzy i zgłębianiu zagadnień. Tak, myślę, że to jest dla mnie najważniejsze, żeby to była przestrzeń do rozwoju. Po wyjściu z takiego podstawowego systemu edukacji mam takie kompetencje jak elastyczność, odwaga, podstawowe kompetencje społeczne, kompetencja rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, że to się przyda po prostu każdemu niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie, czym się będzie w życiu zajmował i czy w ogóle jakby z poziomu, że tak powiem, wiedzy będzie umiał mniej czy więcej. Choć jakby jestem za tym, że jest jakiś zasób, który wszyscy powinniśmy uzyskać, wszyscy, no, jakiś podstawowy, bazowy, ale też mam nieustanną wiarę w to, że nawet te tabliczki mnożenia czy czasowniki nieregularne da się tak przekazać i w taki sposób ich nauczyć, żeby to była wiedza w aktywności, w doświadczeniu, nawet jeśli jest powtarzalna i rutynowa.
Bardzo, bardzo Ci dziękuję. To była rozmowa z Dominiką Szulc z Fundacji Uniwersytet Dzieci. Bardzo dziękuję Wam, dziękuję, że poświęciliście czas na posłuchanie tej rozmowy, a Tobie, Dominiko, dziękuję za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą i intuicją.
Bardzo dziękuję.